Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, jest dzisiaj gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Białoruskie władze wymusiły lądowanie cywilnego samolotu linii lotniczych Ryanair na lotnisku w Mińsku. W efekcie został zatrzymany znany białoruski opozycjonista Roman Pratasiewicz. Panie pośle, to się dzieje w Europie, na kontynencie, który się szczyci, że sprawy w relacjach międzynarodowych są pokładane.
Wygląda na to, że nasi wschodni sąsiedzi będą dostarczali coraz więcej tego rodzaju emocji rzeczywiście strasznych, bo to jak napisał premier Morawiecki, terroryzm państwowy. Rzeczywiście pod pretekstem ładunku wybuchowego na pokładzie samolotu, samolot zawraca się z trasy, tam 170 kilku pasażerów i iluś członków załogi. Przecież takie awaryjne lądowanie jest zdarzeniem nadzwyczajnym. Mogły się zdarzyć różnego rodzaju sytuacje, więc ściągnięto niebezpieczeństwo na taką ilość ludzi. Z tego, co wiemy, pilotowi, który na początku nie chciał się podporządkować tej decyzji, grożono zestrzeleniem. Więc to są historie, których nie byliśmy do tej pory świadkami.
Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w oświadczeniu wydanym w imieniu Unii Europejskiej napisał, że należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie w sprawie tego incydentu. Czego się można spodziewać? Jaki dalszy może być scenariusz?
No tak się składa, że na Radzie Europejskiej to będzie omawiane. Rozumiem, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polska, pewnie Litwa, być może także inne kraje tej części Unii Europejskiej będą, jak sądzę, oczekiwały bardzo mocnych sankcji nałożonych na Białoruś. Natomiast jak znam kulisy podejmowania tego rodzaju decyzji na poziomie europejskim, to zawsze obowiązuje najniższy wspólny mianownik. Najniższy niestety, a tą najniższą jego wysokość wyznaczają kraje Europy Zachodniej, w szczególności Niemcy i Francja. No wiadomo, że Łukaszenka nie robiłby takich rzeczy, gdyby nie miał za sobą Putina, więc to jest tak naprawdę rozgrywka Unia Europejska-Rosja, a nie Białoruś. A ponieważ ci wielcy robią gigantyczne interesy z Rosją, więc biznes na pierwszym miejscu, więc nie sądzę, żeby to miało jakiś drastyczny charakter. Być może ograniczenie lotów nad Białorusią, bo rozumiem, że każdy rozsądny człowiek będzie się po prostu zwyczajnie obawiał, że może to dotyczyć każdego w zasadzie samolotu z niewiadomymi do przewidzenia konsekwencjami, więc być może to będzie dla Białorusi najbardziej dokuczliwe. Oczywiście gdyby uderzono podstawę ich dochodów, a więc obroty ropą i pochodnymi, a także nawozami sztucznymi, to dla budżetu Białorusi pewnie było trudne do zniesienia, ale ponieważ tak jak powiedziałem, te wielkie kraje Europy Zachodniej prowadzą ogromne interesy z Rosją czy Białorusią, więc tak naprawdę te interesy przysłaniają te polityczne decyzje.
To porozmawiajmy o unijnych interesach, panie pośle, bowiem jeden z sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o zastosowaniu w ramach tak zwanych środków tymczasowych decyzji o zaprzestaniu wydobycia węgla brunatnego na potrzeby elektrowni Turów. Ta decyzja godzi w polskie bezpieczeństwo energetyczne?
Zdecydowanie tak, rzeczywiście to tak jak pan podkreślił, to jest na razie decyzja wstępna, zabezpieczenie przyszłego wyroku. No więc ona ma charakter absolutnie nieproporcjonalny, i przede wszystkim jest tak naprawdę rozstrzygnięciem przed właściwym procesem, ostatecznym rozstrzygnięciem. Nie wiem, czy pani sędzia sobie zdawała sprawę, że zakaz wydobywania węgla brunatnego oznacza nie tylko zatrzymanie maszyn ten węgiel wydobywających, ale także zatrzymanie elektrowni, które pracują na ten węgiel. Czyli to jest zatrzymanie całego kompleksu, a jego zatrzymanie, nie wiem na ile tygodni czy miesięcy, tak naprawdę oznacza jego koniec, upadłość i pozbawienie kilkunastu tysięcy pracowników miejsc pracy, bo tyle osób bezpośrednio pracuje w tym kombinacie. Co więcej, są setki firm współpracujących zarówno z kopalnią, jak i elektrownią. Tak naprawdę cały ten region jest oparty o to wielkie przedsiębiorstwo. I wreszcie z punktu widzenia miksu energetycznego polskiego, to jest od 4 do 7% w zależności od rodzaju energii, który w danym momencie, Polska korzysta, to jest brak po prostu prądu i konieczność jego kupowania za granicą. Więc decyzja jednej osoby niosąca za sobą wielomiliardowe skutki w wymiarze finansowym i ogromne skutki w wymiarze społecznym, to jest rzecz niepojęta.
No właśnie, panie pośle, tak się zastanawiam, czy jednoosobowe właśnie podejmowanie decyzji w tej sprawie jest tak naprawdę praworządne, demokratyczne, demokratyczne. Jak można orzekać bez pełnego składu sędziowskiego? Czy takie decyzje TSUE podważają jego wiarygodność?
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że tego rodzaju decyzje będą powodowały, że coraz więcej krajów po prostu nie będzie stosować rozstrzygnień, które będą dla tych krajów niekorzystne. Wiemy, że to nie jest tak, jak często opozycja mówi w Polsce, że wyroki TSUE absolutnie, ostateczność ostateczności, podporządkować się i to natychmiast po ich ogłoszeniu. No nic bardziej błędnego, takich wyroków, do których się poszczególne kraje nie zastosowały, jest kilkadziesiąt.
Francja.
Tak, i w takich precedensowych, właśnie niedawno mieliśmy rozstrzygnięcie francuskie, ich Trybunału Stanu, który nie podporządkował się wyrokowi wcześniej, rozstrzygnięcie niemieckie dotyczące funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego, więc tak naprawdę serca systemu walutowego, więc moim zdaniem nie powinniśmy się tym przejmować. Oczywiście lepiej by było, żebyśmy spróbowali jeszcze negocjować ze stroną słowacką, żeby być może ten wniosek został wycofany. Tu jest tylko problem. My negocjowaliśmy z rządem. To przedłużenie koncesji dla tej kopalni było negocjowane właśnie z rządem i rząd Czech się pod tym podpisał. Natomiast stroną skarżącą do Luksemburga są samorządy czeskie z drugiej strony granicy. Przy czym, no, panie redaktorze, ja, jeżeli dojdzie do procesu, bo tak naprawdę to jest zabezpieczenie przed właściwym procesem, to mam nadzieję, że polska strona wygra ten proces w cuglach, bo mamy naprawdę parę tak poważnych argumentów, że moim zdaniem sąd nie może przejść do porządku dziennego. My jesteśmy skarżeni o to, że po stronie czeskiej mamy do czynienia z obniżeniem wód gruntowych ze względu na działanie polskiej kopalni, a po ich stronie jest 5 funkcjonujących kopalń, przy czym 2 z nich są parokrotnie większe od polskiej kopalni. Co więcej, już w bezpośredniej bliskości tego rejonu, gdzie tej wody jest mniej powierzchniowej, funkcjonuje mająca kilka tysięcy hektarów żwirownia, więc nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś ma wpływ na brak wody po stronie czeskiej, to na pewno nie polska kopalnia, tylko to, co się dzieje w Czechach. Więc to jest jakiś absurd goniący absurd. Natomiast no właśnie to rozstrzygnięcie jednej osoby, nominanta politycznego, przypomnijmy bowiem TSUE, to jest oczywiście sąd, najwyższy sąd w Unii Europejskiej, składający się z 27 przedstawicieli delegowanych przez rządy tych państw. Więc tak naprawdę z sądem, klasycznym sądem, ten trybunał nie ma nic wspólnego.
Panie pośle, doskonale wiemy, że Robert Lewandowski pobił prawie półwieczny rekord w ilości strzelonych bramek w Bundeslidze, a strzelił ich w tym sezonie 41, a po pierwszym kwartale tego roku Polska jest już na trzecim miejscu największych eksporterów do Niemiec. Komu zawdzięczamy ten sukces?
No ten pierwszy Robert Lewandowski na pewno zawdzięcza sobie, swojej determinacji. Przypomnijmy, że strzelił tą bramkę w ostatniej minucie, w ostatniej akcji, kiedy większość chyba ludzi w to zwątpiła, że to zrobi.
Hitchcock by nie napisał lepszego scenariusza.
To prawda. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz eksport, rzeczywiście przedarcie się na trzecie miejsce eksporterów do Niemiec. Przed nami są tylko Chiny, no co dosyć oczywiste ze względu na potencjał tego kraju. Holandia teraz nazywana Niderlandami, ale tutaj też kłania się statystyka. Najprawdopodobniej gdyby liczyć Holendrom tylko towary kraju, kierując się krajem pochodzenia, to my byśmy byli na drugim miejscu, bo przez porty holenderskie wpływa bardzo dużo produktów, które później udają eksport holenderski. Więc rzeczywiście to jest niesamowita rzecz. I tak przy okazji, ponieważ bardzo często mówimy o właśnie tym zamachu na suwerenność Polski, na ograniczenie polskiej suwerenności przez niektóre rozwiązania unijne, to właśnie w taki sposób buduje się polską suwerenność. Jeżeli my na stałe będziemy już trzecim eksporterem do Niemiec, to po prostu gospodarczo wejdziemy na taką półkę, że nikt tego nie będzie mógł zakwestionować, że gospodarka niemiecka, która jest nastawiona na eksport, przedsiębiorcy powiedzą: zostawcie Polskę w spokoju, bo jeżeli będziecie ją nękać, to po prostu nasze przedsiębiorstwa upadną. To jest budowanie suwerenności. Politycy o tym także powinni pamiętać, że w ten sposób buduje się suwerenność kraju członkowskiego. Oczywiście nie robi tego rząd, robią to przedsiębiorcy, ale im trzeba stworzyć takie warunki, właśnie im tworzymy od 6 lat takie warunki, że ten eksport rzeczywiście ma przyrosty nieprawdopodobne. Powiedzmy uczciwie, także pandemia koronawirusa się do tego przyczyniła, w tym sensie, że tradycyjni eksporterzy na rynki niemieckie mają bardzo poważne kłopoty i my z tych kłopotów skorzystaliśmy jako naród ludzi przedsiębiorczych. Potrafiliśmy bardzo szybko przystosować się do tego, co na rynku i zaoferować Niemcom nasze dobra i usługi, które są bardziej konkurencyjne niż francuskie, włoskie czy jeszcze jakieś inne. To duży sukces.
Niemiecka prasa pisze o cudzie gospodarczym nad Wisłą.
To prawda, no bo patrzą z najwyższym zdumieniem, że u nich spadek PKB był rzędu 6%, a w Polsce tylko 2,7%, że wyszliśmy na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najniższy poziom bezrobocia, że nasz eksport, no właśnie, przyrasta w taki sposób, że po tych szczebelkach pniemy się bardzo szybko, co kwartał jesteśmy wyżej, no inaczej niż cud gospodarczy. Niemcy nie mogą tego określić.
I o tym dzisiaj Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję serdecznie za to
spotkanie.
Dziękuję
bardzo.